Istnieją w naszym społeczeństwie dwa tematy, które budzą wielkie emocje i kontrowersje, które bardzo potrafią podzielić ludzi. Do tego stopnia, że mojej znajomej, która pracuje w zagranicznej firmie, na te dwa tematy nie wolno rozmawiać w tym zakładzie pracy. Jakie to są tematy, może się domyślacie. To polityka i religia. Dlaczego one budzą takie wielkie emocje, te obszary czy te tematy? Ano dlatego, że one dotyczą samych podstaw tego, jak człowiek patrzy na świat, jak postrzega wszystko, jak rozumuje. I kiedy naruszysz ten fundament, to cała budowla się chwieje. Kiedy naruszysz czyjeś świętości, które dla niego są nienaruszalne, nie dziw się, że się człowiek zdenerwuje, to jest normalne. Kiedy poruszysz czyjeś fundamenty, tak się właśnie dzieje. Te obszary dotyczą zasadniczych spraw, wiążą się z tym ogromne nadzieje. Łączy te dwa tematy, czy te dwa obszary, też przekonanie o tym, że trzeba zmienić zastaną rzeczywistość. Trzeba reformy wprowadzić, trzeba ludzi nawracać, trzeba zmian. I powiem tak, na samym początku, to co jest bardzo zaskakujące, Jezus w ogóle się do polityki nie odnosił. I to podczas okupacji rzymskiej. Kiedy jego umiłowany naród był w wielkiej niewoli, tak jak my byliśmy pod hitlerowską. Po nakarmieniu 5000 ludzi, po tym wydarzeniu z życia Jezusa, ludzie wpadli na wielki, wspaniały pomysł, żeby go obwołać królem. Ja im się nie dziwię, że chcieli mieć takiego króla. Czy Jezus byłby dobrym królem? Z pewnością byłby bardzo dobrym królem. Ale czytamy w 6 rozdziale Ewangelii Jana, 15 wersecie, że Jezus, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Mówiąc prosto, uciekł. Uciekł z tej całej sytuacji i wszystko to podsumował kiedyś w pewien sposób następująco. Królestwo moje nie jest z tego świata. Ale nie popełnijcie, moi drodzy, wielkiego błędu. Nie myślcie, że Jezusowi sprawy tego świata są obojętne, czy były mu obojętne. Nie. Były bardzo ważne dla Niego, ale było coś jeszcze ważniejszego. Ważniejszego od ubóstwa? Tak. Ubóstwo duchowe było dla Niego ważniejsze niż ubóstwo materialne. Czy były ważniejsze rzeczy niż to, że te narody były pod okupacją skłócone, niż pojednanie narodów? Tak. Było coś jeszcze ważniejszego, żeby się wszystkie narody pojednały z Bogiem. Czy było coś ważniejszego od tego niż niewola rzymska? Tak, niewola grzechów. To było dla Jezusa ważniejsze. Czy było coś ważniejszego niż wyzwolenie Palestyny? Tak, wyzwolenie z grzechu właśnie i pojednanie z Bogiem. U Boga jest tak, że najważniejsza jest przemiana ludzkiego serca, a nie zewnętrzne sprawy. Jeśli to nie nastąpi, to wszystko to jest takie budowanie trochę zamków z piasku. Dlatego proszę o wybaczenie wszystkich samorządowców. Poświęciłem ponad 35 lat nie polityce, ale budowaniu tego zboru, bo rozszerzanie Królestwa Bożego Jezus zaczął od ustanowienia Kościoła. Kościoła jako forpoczty Królestwa Bożego, jako kolonii nieba, ambasady Bożej, alternatywnego społeczeństwa, radykalnej kultury. I będę chciał was dzisiaj przekonać o tym, że Kościół lokalny jest nadzieją dla świata. Stąd tytuł mojego kazania taki, jak widzicie. Dlaczego lokalny Kościół jest nadzieją dla świata? Po pierwsze dlatego, że jest spotkaniem czy miejscem spotkania się z Bogiem. Jeżeli w naszym rozumieniu problem człowieka zaczął się od tego, że oderwał się od Boga, utracił tą doskonałą rzeczywistość, skaziła się jego natura, pierwszym krokiem musi być ponowne zetknięcie się, czy pojednanie, czy spotkanie z Bogiem. Gdybyś mógł spotkać Boga i zadać Mu jakiekolwiek pytanie, czy to by nie była wspaniała sytuacja, okoliczność, czy nie nasuwałoby się coś ci na myśl, żeby o coś Boga zapytać, ale najpierw trzeba się z Nim spotkać. Po upadku pierwszych ludzi, Adama i Ewy, nikt nie mógł spotkać Boga od tak sobie, dlatego że rozdzielała od Boga człowieka wielka grzeszność, wielka różnica natur w ten sposób, że Bóg musiał się natrudzić, że kiedy się spotykał z ludźmi, żeby oni nie zginęli od tego. Mojżesz stał gdzieś za skałą, Bóg mu troszeczkę chwały swoje pokazał, dlatego że nie może grzeszny człowiek mieć społeczności ze świętym Bogiem, bo go to zabiło. A więc te objawienia były bardzo nieliczne. Potem Bóg ustanowił jedno, jedyne miejsce w całym tym kraju, w jednym z budynków, gdzie Bóg był cały czas obecny, gdzie można było z całą pewnością się spotkać z Bogiem zawsze. To była świątynia jerozolimska, przedtem przybytek, namiot, który był przenośny i potem Salomon wybudował stałą świątynię. I tam było miejsce najświętsze i tam tylko raz do roku wchodził arcykapłan z wielką trwogą. Szatę miał ozdobioną dzwoneczkami, żeby było słychać, czy jeszcze się rusza, czy czasami go to nie zabiło. Było to jedyne miejsce w Izraelu, gdzie Boża obecność była cały czas dostępna i była na pewno. Można było przyjść, ale to były wielkie problemy, żeby przyjść od tak po prostu z powodu do różnicy tych natur. Potem przyszedł Jezus Chrystus, narodził się i w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Słowo Boże mówi, jeżeli chciałeś się w tamtym czasie spotkać z Bogiem, to mogłeś pójść tam, gdzie jest Jezus. Nie musiałeś już do świątyni nawet iść, ale żeby spotkać się z człowiekiem Jezusem Chrystusem, w Nim był Bóg obecny w całej pełni, takim jakim On był, taki właśnie jest Bóg. I kiedy Jezus wstąpił na niebiosa, kiedy zakończyła się Jego służba, co się stało po wniebowstąpieniu? Jezus posłał swojego Ducha do swojego Kościoła, i my staliśmy się teraz świątynią Ducha Świętego i staliśmy się ciałem tym, które miał Jezus, czy w zastępstwie Jego ciała. Głowa, czyli głowa tego ciała jest niewidzialna, a ciało jest widzialne. To jesteśmy my, Kościół. Nie ma już fizycznej świątyni, ani fizycznego ciała Jezusa, ale jest fizycznie obecny Kościół, w którym Bóg zamieszkuje teraz. A więc ktokolwiek chciałby poznać Boga, musi przyjść do was. Musi przyjść do mnie. Tak Bóg to zarządził. 9 Boga w Trzewie można spotkać. Trzeba przyjść tutaj, między innymi. Może nie tylko tutaj, ale tutaj przyjść. Oni są skazani na nas. Żeby poznać Boga, trzeba przyjść do Kościoła. I to może zabrzmieć dziwnie dla ewangelicznych uszu, ale czasami, czy najczęściej nie wystarczy sama Biblia. Bo ja, kiedy pierwszy raz zetknąłem się 30 ponad lat temu z Biblią, nie zmieniło to mojego życia. Byłem studentem, szedłem na ulicą w Gdańsku i patrzę na stoliku, coś sprzedają, jakieś książki. To były Biblie. Pomyślałem sobie tak, no chyba jestem w końcu chrześcijaninem, to powinienem chociaż raz przeczytać Biblię, tak? No tak by wypadało, więc zakupiłem tą Biblię, nie była droga. Udałem się do akademika i zacząłem czytać. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, no całkiem ciekawe i tak dalej. A jak doszedłem do trzeciej księgi mojżeszowej, księgi kapłańskiej, zacząłem czytać o konstrukcji przybytku, jakie tam materiały były użyte, ile tych kółek było, drążków, kolorów. Po prostu czytam to, czytam, zadyszki dostałem, czytam dalej i padłem na tej kapłańskiej. Mówię, nie, no nie, nie, nie zdzierżę po prostu. To jest, nie jest to dla mnie. I nic to nie dało, że czytałem Biblię, że się zetknąłem z Biblią. Podobnie jak eunuch, który wracał z Jerozolimy, dostojnik królowej egipskiej, na Rydwanie czytał Izajasza księgę czy zwój. I ewangelista Filip go zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział, jak żebym mógł, jak mnie nikt nie pouczył. Przez samą Biblię można się nawrócić, bo można poznać Boga, ale to są wyjątki. Potrzebuje się zetknąć z ludźmi, których ta księga zmieniła życie. Mało kto traktuje Biblię poważnie do momentu, dopóki nie spotka człowieka, którego życie ona przemieniła. A jeszcze lepiej całą grupę ludzi, bo jak jeden, to może być dziwak. Ale jak spotkasz taką dużą grupę ludzi, którzy jeden za drugim mówią, że Biblia zmieniła ich życie, wtedy potraktujesz to poważnie i to jest wstęp do tego, żeby się to samo wydarzyło w twoim życiu. Dlatego w Królestwie Bożym liczy się ciągłość wiary i doświadczenia Boga, a nie instytucjonalnej ciągłości. Bo instytucjonalną ciągłość można zachować, a to może być zupełnie martwe. Mamy się nie tyle modlić o rozwój instytucji Kościoła, ale o Królestwo Boże. Jak Jezus nas uczył, przyjdź Królestwo Twoje. To ciągłość doświadczenia Boga daje właściwe zrozumienie Pisma. Ten interpretuje je właściwie, kto rodzi jego owoce. Jeszcze raz to powtórzę. Ten interpretuje je właściwie, kto rodzi jego owoce. Jezus, kiedy mówił o tym, jak poznać prawdziwy Kościół, podał tylko w zasadzie jedną wskazówkę. Po owocach ich poznacie. Czy rodzą owoce Królestwa Bożego? I my jesteśmy wcieloną obecnością, Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. W naszym kraju jest wiele osób religijnych, dla których to chrześcijaństwo jest raczej światopoglądem, elementem kultury, który stanowi ich tożsamość, nadaje pewien sens, pewną pociechę. Jest wszystkim, Ale jeśli uczciwie do tego podejdą, to chyba będą musieli powiedzieć, czy mogą powiedzieć tak jak ja kiedyś, wszystkim, ale nie spotkaniem z żywym Bogiem. Łatwo tą tezę jest obronić czy udowodnić. Mam proste pytanie. Ile razy ktoś z tobą w prywatnej rozmowie mówił poważnie ci o Bogu? U mnie było tak, że przez 27 lat nikt do mnie ani razu o Bogu się nie zająknął, a byłem otoczony rzekomo cały czas wierzącymi ludźmi. Ja z nikim nie rozmawiałem i nikt ze mną nie rozmawiał. Do 27 roku mojego życia. Apostoł Paweł powiada w pewnym momencie o tym, że istnieje powód, dla którego wstydzą się ludzie, a właściwie, że nie wstydzi się on Ewangelii. Dlaczego? Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, powiada. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. A więc jeżeli ktoś doświadczy mocy Bożej, czyli Ewangelii, mocy Ewangelii, ma o czym opowiadać i nie będzie się jej wstydził. Ja, kochani, głosiłem Słowo Boże na ulicy tutaj w Strzewie wielokrotnie. I w pewnym momencie natknęło mnie coś, tak ludzie, to niektórzy przystanęli, posłuchali, ale większość się wstydziła w ogóle zatrzymać się czy porozmawiać, to było dla nich nie do przyjęcia. I zacząłem mówić coś w tym stylu, powiem wam, dlaczego się wstydzicie Ewangelii, bo ja się nie wstydzę, zacząłem krzyczeć na ulicy. Ano dlatego się wstydzicie i nie chcecie się nawet zatrzymać i posłuchać, bo nigdy nie doświadczyliście mocy Bożej, dlatego się wstydzicie i nie macie nic do powiedzenia, nie chcecie rozmawiać, inaczej jest ze mną. Ja doświadczyłem mocy Bożej, dlatego mówię i się nie wstydzę Ewangelii publicznie na ulicy, gdziekolwiek chcecie, mogę ją zwiastować. Nie dlatego, że się jej nauczyłem, ale dlatego, że doświadczyłem mocy Bożej, która mnie zmieniła. Zmieniłem się, czy doświadczyłem Boga, przed to mówię, tak jak Słowo Boże mówi. Kochani, był taki dzień. O, co to był za dzień, kiedy pierwszy raz wszedłem do kaplicy ewangelicznego zboru na ulicy Menonitów. I głosił tam pastor Jan, nieżyjący Jan Krause. Nie pamiętam, co mówił, ale pamiętam, jak mówił. Posłuchałem tego człowieka, mówi: o, tak powinno być w każdym kościele. Ja rozumiem, co ten człowiek mówi. Nie tylko, że rozumiem, co ten człowiek mówi, ale wygląda na to, że on naprawdę w to wierzy, że to nie jest jakiś rytuał, że to jest coś, czym on żyje. Była w tym taka doza autentyzmu, że powiedziałem sobie: nie, muszę tu być w następną niedzielę. Ja muszę być pośród tych ludzi, inaczej nie poznam Boga. Wiem, że nie ma żadnego innego miejsca, w którym mógłbym naprawdę Boga poznać, jak tylko to miejsce, w którym są ludzie, których życie ona, ta Biblia przemieniła i to widać i to słychać. I od tego czasu jestem na zasadzie na każdym nabożeństwie, zawsze w niedzielę. Raz mnie żona wyciągnęła w Warszawie na spacer, do dzisiaj mam poczucie winy. Ale zwalam na nią, tak jak Adam, kobieta mnie zwiodła. A więc ten zbór jest nadzieją dla świata, bo na pewno tu, na pewno możesz spotkać się z Bogiem, jeśli tylko chcesz. Po drugie, dlaczego lokalny kościół jest nadzieją dla świata? Dlatego, że jest to miejsce głębokiej przemiany. Nikt, kto zetknął się z Bogiem, nie może pozostać taki sam. Jeśli pozostał taki sam, to znaczy, że nie zetknął się z Bogiem. Kiedyś, pan prezydent jest tutaj, tak, w Trzewie na ulicy, spotkali mnie ankieterzy, który Urząd Miasta wysłał na ulicę, żeby się wywiedzieli od obywateli naszego ukochanego miasta, co się powinno zmienić. I co mógł odpowiedzieć na to pastor? Ja mówię: ludzie się powinni zmienić. Oni taki zdziwieni patrzą na mnie, ale tu nie ma takiej rubryki. Aby zmieniło się społeczeństwo, doznało przemiany, muszą doznać je ci, którzy je tworzą, poszczególni ludzie. Naprawdę łatwiej jest zmienić rząd, niż zmienić serce człowieka. Łatwiej jest zmienić prawo, niż jego postępowanie. Łatwiej jest zmienić ustrój, najtrudniej jest zmienić ludzi. I najlepszym dowodem na to jest to, że teraz każdy ma na myśli kogoś innego, że powinien się zmienić. Pochody, pikiety, strajki, protesty zawsze są przeciwko czyimś grzechom, czyimś błędom. Nie spotkałem nigdy pochodu, w którym by szli z napisami: chcemy się zmienić, ale nie wiemy jak. Jesteśmy problemem dla społeczeństwa, kto nam biednym pomoże. Proszę, ratujcie nas, bo chcemy być inni, ale nie możemy, nie dajemy rady. Pomóżcie nam, kto nam pomoże? A mówiąc już poważnie, tak apostoł Paweł w 7 rozdziale listu do Rzymian mówi: nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wyrwie z ciała tej śmierci. Chwała Bogu, przez Jezusa Chrystusa to jest możliwe. A więc przemiana człowieka. Bóg specjalizuje się w zmienianiu ludzi. Sam stąpił w ciele, aby pokazać, jak powinien wyglądać normalny człowiek. To znaczy Jezus jest zwykłym przykładem też zwykłego człowieka, nie tylko jakimś niedoścignionym autorytetem czy nierealistyczną postacią. Jest drugim Adamem. Pierwszy Adam upadł i zawiódł. Nie można się na nim było wzorować, jak ma wyglądać normalny, zwykły człowiek. Dopiero Jezus przyszedł tak, normalnie każdy powinien żyć. Po to Jezus umarł, aby to było możliwe. Abyś mógł być takim człowiekiem. Kościół jest jedynym miejscem tak głębokiej przemiany. Tu w nią wierzymy. Dlaczego? Bo sami doświadczyliśmy zmiany, kiedy spotkaliśmy Boga. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, poucza nas drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko się stało nowe. Bóg nie poprawia człowieka, ale stwarza go na nowo. Jezus nie zajmował się polityką, nie dlatego, że ona była zła, ale uznał, że istotą problemu jest zepsucie natury ludzkiej. Jakiekolwiek byśmy idee czy projekty społeczne nie zbudowali, to bez zmienienia tej natury zawsze ktoś to zepsuje. Zawsze się będziemy za kogoś wstydzić. Zawsze wybudują jakąś utopię, która się potem przeciwko nam zwróci. A kluczowe doświadczenie jest to, żeby się stać nowym człowiekiem, nowo narodzić, tak jak Jezus powiedział. Wiecie, kiedyś... Znaczy w internecie znajdziecie taką serię filmów, które się w telewizji ukazały, dokumentalnych, pod tytułem Byłem gangsterem. I to jest seria świadectw ludzi. Dwóch z nich miałem przyjemność znać w Sztumie. Od iluś lat usługujemy tam, co tydzień jedziemy z Ewangelią. Dwaj gangsterzy warszawscy się nawrócili. To było głębokie nawrócenia. Było małe poruszenie w całym zakładzie karnym. Do jakiejkolwiek celi posadzili tych ludzi, tam się ci więźniowie nawracali. Już psychologowie potem więzienni mówi: panie Karolu, to my damy do was, co? Bo my nie wiemy, co z tym człowiekiem zrobić, samobójcze ma myśli. Ale w tym filmie, w tych odcinkach, to narrację prowadził pan Andrzej Grabowski, a znany aktor polski, można było usłyszeć świadectwa głębokiej przemiany. Jednak to, co było najbardziej takie poruszające albo smutne, to wpisy, które były pod tymi filmami. Nie wierzę, że ten gnój się zmienił. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że on się zmienił. Człowiek się nie zmienia. A my wierzymy, że człowiek się zmienia. Tutaj wierzymy w twoją przemianę. Możesz być inny, musisz być inny i będziesz inny. To jest credo nasze. Jedna z sióstr, która pracowała w domu przez kilkanaście lat i nie była w zakładzie gdzieś na zewnątrz i cały czas obracała się w towarzystwie czy w środowisku naszego kościoła, jak wróciła do pracy, mówi: Janusz, ja szoku doznałam. Ja nie wiedziałam, że ludzie tak żyją. Kłamstwa, obmowy, zazdrości i tak dalej. Gdzie ja w ogóle jestem? Ona była w szoku. Kościół nasz nie jest doskonały. Ja to wiem najlepiej, ale jest ogromna różnica. Dlatego, że się ludzie zmienili. Kto chce żyć w przemienionym społeczeństwie, powinien prototyp jego znaleźć właśnie w kościele. Tak to ma wyglądać. I ten zbór jest nadzieją dla świata, bo tu można doznać głębokiej przemiany. Po trzecie, jest to miejsce bezwarunkowej akceptacji. Każdy może przyjść do Boga, bo Bóg nie ma względu na osobę, Bóg nie ma ulubionych dzieci. Co zrobił dla jednej osoby, zawsze zrobi i dla drugiej. Istotą Ewangelii nie jest popraw się i przyjść do kościoła, tylko dlatego, że nie możesz się poprawić i zmienić, dlatego przyjść do kościoła, żeby to było możliwe. Przyjdź taki, jaki jesteś, a nie zostaniesz takim, jakim jesteś. Ty się nie możesz zmienić, ale Bóg cię zmieni. W kościele działa to, że każdy może przyjść, czy dlatego każdy może przyjść do kościoła. Kościół to jest, inaczej mówiąc, wspólnota łaski. My obdarzamy się tutaj nawzajem tym, na co nie zasługujemy. To jest zasada naszego życia. Otrzymujesz miłość, na którą nie zasłużyłeś, zamiast odrzucenia, na które zasługujesz. Przebaczenie, na które nie zasługujesz, zamiast potępienia, na które zasługujesz. Kolejną szansę, na którą nie zasługujesz, zamiast skreślenia, na które zasługujesz. Łaska to odpowiedź miłości na cudze grzechy. Łaska jest to odpowiedź miłości na cudze grzechy. To jest taka akceptacja jak w rodzinie. Dziecko się rodzi, jest akceptowane z klucza, tak, jeżeli się narodziło w danej rodzinie, do tej rodziny należy. Jeśli się urodzi chore i słabe, z wadami, otrzymuje raczej więcej troski normalnie i miłości. I podobnie jest w kościele. Możesz znaleźć w nim rodzinę bez względu na to, jakim jesteś. Co ma zrobić człowiek, powiedzcie mi, który nie ma rodziny? jeśli nigdy jej nie miał, stracił ją albo został odrzucony lub jego rodzina bardzo źle funkcjonuje? Kto lub co może ją zastąpić? Co jest alternatywą dla rodziny? Przede wszystkim Kościół jest zdolny ją zastąpić. Wielu z was mówiło mi wielokrotnie, że bracia i siostry niektórzy są mu bliżsi niż najbliższa rodzina. To jest możliwe i tak tutaj się dzieje. Kiedy narodziliśmy się na nowo z Ducha Bożego, Bóg stał się naszym wspólnym Ojcem, a my staliśmy się kim? Braćmi, siostrami w Duchu. To, co najbardziej wewnętrzne, co najgłębsze, w nas jest to samo. Bo jesteśmy z tego samego rodu zrodzeni ze Słowa Bożego przez Chrystusa. Kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się właśnie rodziną. Wiecie, że społeczeństwo degeneruje się wraz z rozpadem rodzin. Jeśli nie ma alternatywy, to sytuacja jest beznadziejna. Ktoś powiedział, że zakłady karne to są zbiorowiska mężczyzn, którzy nie mieli ojców. Kiedyś spotykaliśmy się na ulicy Chopina. Na rogu jest sklep alkoholowy, całodobowy. Więc domyślacie się, kto tam... Tam był, poruszał się taki pan Grzesiu. Pan Grzesiu za pazuchą zawsze miał butelkę piwa. Sobie porozmawialiśmy i pan Grzesiu do mnie mówi: pastorze, wiesz, co mi powiedzieli w MOPS-ie? No co ci powiedzieli? Że pan musi zmienić środowisko. Mówi, a jak ja mam zmienić środowisko, jak ja samych żurów znam? Znam samych pijaków, mówi. Co mam przyjść, gdzie do jakiegoś grona jakichś wykształconych ludzi powiedzieć: dzień dobry, jestem Grzesiu, chciałem się z państwem zaprzyjaźnić? No jest problem, on jest jak skazany był, jak w getcie za murami, z których się nie mógł wydostać. Chyba że trafi do kościoła. Tu w kościele jest inaczej, dlatego że to, co nas łączy, jest tak głębokie i wspólne bez względu na wykształcenie. Kiedy pokutowałeś ze swoich grzechów, przyjąłeś Jezusa jako Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela, masz tak wiele wspólnego z innymi ludźmi, że to, co nas dzieli, jest nie a tak istotne i dlatego taki Pan Grzesiu i ktoś bardzo wykształcony na stanowisku mogą się przyjaźnić, bo mają tak dużą wspólną płaszczyznę. Gdzie to jest możliwe, powiedzcie mi, gdzieś indziej? Tylko w kościele Pana Jezusa Chrystusa. Kościół jest szansą dla takich ludzi i możliwością. Jak wspaniale jest mieć jednego przyjaciela, jeszcze lepiej grupę przyjaciół, a najlepiej całe środowisko bardzo przyjaźnie nastawionych. Kościół dlatego jest nadzieją dla świata, bo w nim można uzyskać taką bezwarunkową akceptację. Amen. Jest też miejscem ciągłego rozwoju. Gdzie ludzie mogą się uczyć życia, co to znaczy, jak być w pełni człowiekiem? Gdzie będą pobudzani do ciągłej refleksji nad tym, jak żyją? Gdzie mogą porozmawiać o najgłębszych, osobistych aspektach swojego życia? Kto jest zainteresowany ich wewnętrznym rozwojem? Większość ludzi nie ma z kim porozmawiać o poważnych sprawach. Kiedyś jechałem autostopem, to drzewniej było, tak się tak jeździło, do Gdańska. Obcy człowiek jechał ze mną, o pogodzie 2 minuty zagaił coś, ja powiedziałem 2-3 zdania głębszego kalibru. On się na mnie spojrzał, mówi: to ja panu coś powiem. I otworzył się. Natychmiast skorzystał z okazji, że mógł z kimś poważnie porozmawiać z jakimś sensem, bo widocznie nie miał z kim. Dlaczego obcemu człowiekowi, którego widzi od 5 minut, mówi swoje najgłębsze sprawy? Większość ludzi nie ma z kim o tym tak porozmawiać i nie patrzy głębiej w swoje życie. U większości ludzi nauka tego rodzaju sprowadza się do jakichś elementów wyniesionych z domu, troszeczkę ze szkoły, ale czy końcem tej nauki jest zdanie matury? To jest świadectwo naprawdę dojrzałości. Czy może założenie rodziny jest końcem tej, swojej rodziny, końcem tej nauki? Czy człowiek w ogóle może dojść do takiego momentu, że już nie musi się uczyć i rozwijać? My, chrześcijanie, wiemy, że tak nie jest. I co tydzień jest tutaj dobre szkolenie, refleksje i grono ludzi, z którymi możesz porozmawiać o poważnych sprawach, najbardziej intymnych, i to będzie miało ogromny wpływ na twoje życie. Wiecie, największe zranienia przychodzą z relacji między ludźmi i największe uzdrowienia przychodzą z relacji z ludźmi. Nie ma od tego ucieczki. W związku z tym my, jako chrześcijanie tutaj, co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu mamy refleksję pogłębioną nad swoim życiem. Tego nikt inny nie ma. Lubię słuchać, wiecie, w internecie pewnego Żyda wierzącego. Nie jest chrześcijaninem. Lubię go słuchać, to jest Amerykanin, bo też ładnie mówi, wyraźnie po angielsku. On prowadzi od wielu lat bardzo popularny, konserwatywny program w radiu amerykańskim. Mnóstwo ludzi do niego dzwoni i on powiedział tak. Jak dzwoni do mnie jakiś młody człowiek, nastolatek i mówi do rzeczy, to zadaję mu zawsze jedno pytanie. Czy się wychował w religijnym domu? Odpowiedź jest 100% tak. Bo tam jest pogłębiona refleksja. Istotą duchowego rozwoju, jak wiecie, jest upodobnienie się do Jezusa, stanie się takim człowiekiem. Ja nawróciłem się mając 27 lat. Bóg mi dał taką łaskę, że i wiedziałem jedną rzecz o sobie. Mając 27 lat nie jestem w ogóle gotowy do tego, żeby założyć rodzinę. Że ja w ogóle nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Miałem taką świadomość, to była łaska od Boga, że niczego nie napaprałem, wiecie. I po 3 latach bycia w kościele mówię, teraz rozumiem. Teraz zostałem nauczony, jak trzeba, teraz jestem przygotowany do tego, żeby rodzinę założyć. I tak się potem stało. Tego nauczyłem się w kościele. Inaczej byłbym już pewnie po rozwodzie. Wielu z was ma podobne świadectwa. Niektórzy czytać nie umieli dobrze. Mówiono im, że są głupi, ale w kościele nauczyli się takiej mądrości międzyludzkiej, między ludźmi, że dzisiaj są liderami, prowadzą różne przedsięwzięcia, pokończyli szkoły i tak dalej, studia, co było przedtem niemożliwe. Mądrość człowieka pochodzi od Boga, jest odbiciem tego, czego uczymy się w relacji z Bogiem. Początkiem mądrości, mówi Księga Przysłów, jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Nie ma Boga, nie ma mądrości. Jest inteligencja, o tak. Jest wiedza, tak, ale nie ma mądrości w tych relacjach międzyludzkich, czego dotyczy przebaczenia, miłości i głębszych rzeczy. Widząc odwagę Piotra i Jana, wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. To jest tekst z Dziejów Apostolskich, gdzie przed radą uczonych, całego zarządu, że tak powiem, narodu izraelskiego, świeckiego i religijnego, ci ludzie się znaleźli i oni byli zdumieni, że ci prości ludzie tak mądrze im odpowiadają. A Greka, ja nie lubię Greki, rzadko się nią posługuję w kazaniach, nie uważam to za dobry obyczaj. Kiedy mówi nieuczeni i prości, to dosłownie brzmi tak, agramotes kai idiotes. Agramotes kai idiotes. Niepiśmienni i prostacy. I byli zdumieni, ale poznali, że oni byli z Jezusem. Stąd mieli tą mądrość. Nieżyjący już pastor Cezary, mogę sobie na tą uwagę pozwolić, miał wykształcenie zawodowe, ale tak mądrego człowieka życiowo w relacyjnych nie spotkałem do dzisiaj. Bardzo żałuję, że go dzisiaj z nami nie ma. Wiele się od niego nauczyłem i żałuję, że dzisiaj nie mogę o pewne rzeczy zapytać dotyczące relacji międzyludzkich, przyjaźni i tak dalej, bo miał taki wgląd, którego ja nie mam. A miał tylko takie wykształcenie. W kościele każdy może być wielki, bo każdy może służyć. Kościół jest nadzieją dla świata, bo jest miejscem ciągłego rozwoju. I na koniec, bo przeciągnąłem, miejscem, które nigdy nie przeminie. Kościół ma wymiar głębszy i trwalszy niż polityka. Ma wymiar duchowy, a przez to wieczny. To, co widzialne, poucza nas apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Jedynym sposobem, gdzie można zbudować coś, co nigdy nie przeminie, to jest Kościół. Wielkie firmy, państwa, imperia, cywilizacje upadną, rządy, szkoły, a nawet rodziny przeminą. Natomiast Królestwo Boże będzie trwało na wieki i Kościół razem z nim. Kościół już ma teraz wymiar wieczny. To jest twór, który nie tylko będzie trwał wiecznie, ale niesie nadzieję poza śmierć. Chrześcijaństwo opiera się bowiem na fakcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie na legendzie o zmartwychwstaniu, nie na micie o zmartwychwstaniu, nie na przypowieści o zmartwychwstaniu, na historycznym fakcie. Jezus naprawdę istniał i naprawdę go zabili i naprawdę zmartwychwstał. Jeśli Chrystus nie został wzbudzony, mówił apostoł Paweł, wtedy i kazanie nasze daremne, ta cała wiara nasza daremna. Każdy człowiek ma przekonanie, że śmierć jest czymś nienaturalnym, nie powinno to mieć miejsca. I Kościół daje nadzieję taką, jak żaden inny nikt nie może dać. Kaznodzieja chrześcijański na pogrzebie może mówić o tak cudownej nadziei, że ja lubię przemawiać na pogrzebach. Na jednym pogrzebie pojechałem po bandzie. Powiedziałem, ludzie, wiecie, jak nadzieja chrześcijańska jest cudowna? Gdybym miał wam mówić teraz, że tak naprawdę jesteście tylko zlepkiem komórek, że to są wypadkowe jakieś ślepych sił, że właściwie o czym tu rozmawiać, to nie ma żadnego głębszego sensu. Wymyślacie to, wasze cierpienia to są tylko chemiczne procesy w mózgu i tak dalej. Sprowadzić to wszystko do ateistyczno-materialistycznego wymiaru, to byście popadli w depresję, byście mnie z tego pogrzebu wygonili. Ale ja mam cudowną nowinę, że może człowiek, że to jest nie tylko koniec, ale i początek nowego życia, że Chrystus zmartwychwstał, przeto i my zmartwychwstaniemy. Dlatego w Kościele to możemy robić to, co ma wymiar wieczny, jak nigdzie indziej. Największe osiągnięcia ludzkie kiedyś przeminą, a w Kościele najmniejsza nawet praca ma wymiar wieczny. Prezydent Kennedy, kiedy był wyścig z Rosjanami, z Sowieckim Sojuzem na Księżyc, przestrzeń kosmiczną, Kennedy startował z programem kosmicznym, żeby na Księżyc rakietę posłać, tak? I był na przylądku Canaveral, przechodził tam i tam stary Bob jechał z mopem. Murzyn, można mówić murzyn? W każdym razie on wtedy jeszcze się nazywali murzynami, dobrze. I mył podłogę mopem. Prezydent Kennedy przychodził, mówi, witaj Bob, a co ty robisz? A on tak tym mopem posuwał, mówi, rakietę na Księżyc wysyłał. Tak, no miał jakiś wkład, prawda? Nieduży, ale miał. Powiem ci, że najmniejsza praca w Kościele ma wymiar wieczny, nawet gdybyś to mopem robił. Nigdzie w żadnym miejscu tak drobna praca nie ma tak wielkiego znaczenia, jak ja w Kościele, ma wymiar wieczny. Kościół oddziaływuje na świat pośrednio jako skutek uboczny i nie obiecuje realizacji tu żadnej utopii na ziemi. Raczej przygotowuje na cierpienia i rozczarowania. Natomiast zapowiada odnowę całkowitą, kiedy Chrystus przyjdzie po raz który. Dlatego, kochani, cieszę się, że w Tczewie od 35 lat istnieje zbór, który jest nadzieją dla tego miasta i dla okolicy, bo tutaj ludzie mogą spotkać się z Bogiem, doznać głębokiej przemiany, znaleźć bezwarunkową akceptację, być w środowisku pobudzającym do ciągłego rozwoju, budować coś, co nigdy nie przeminie. Amen. Amen. Chwała Bogu. Odstańmy do modlitwy. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam taką cudowną możliwość, żeby jesteśmy w Kościele Jezusa Chrystusa. Panie, modlę się, aby następne 35 lat też upłynęło, Panie, w tym, że będziemy Tobie służyć coraz lepiej, że będziemy coraz większym błogosławieństwem dla ludzi. Panie, modlimy się też o nasze miasto. Panie, aby tutaj ludzie doznawali przemiany, żeby to było miasto ludzi prawych, uczciwych, czystych, Panie, i żeby prosperowało, żebyśmy mogli błogosławić innych, Panie, żeby Tczew był znany z tego, że jest to prawe miasto ludzi prawych, Panie. Modlę się, aby Kościół nasz mógł się do tego przyczynić, żebyśmy byli zachętą, wsparciem dla wszystkich, Panie, i żebyśmy, Panie, służyli temu miastu jeszcze lepiej niż przedtem, a Ty nas, Panie, w tym pobłogosław, a cały zbór Boży na to powie. Amen, dziękuję.